W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. 13 kwietnia Iran zaatakował terytorium Izraela za pomocą dronów, rakiet balistycznych i pocisków manewrujących. W większości nie dotarły one do celu, strącone bądź to przez izraelską obronę powietrzną, bądź przez sojuszników Izraela i to często jeszcze zanim dotarły do jego terytorium. Atak Iranu był odwetem za zniszczenie konsulatu irańskiego w Damaszku. Teraz to strona izraelska zastanawia się nad odpowiedzią na atak Iranu. Istnieje jednak poważna presja międzynarodowa na rząd Netanjahu, by nie eskalował tego konfliktu. Konsekwencje mogłyby bowiem wykroczyć poza spór pomiędzy Izraelem i Iranem, objąć cały region. Dziś ze mną analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich, Marek Matusiak, Krzysztof Strachota i Jacek Tarociński. Witam Was bardzo serdecznie.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Ten atak Iranu był historyczny, pierwszy na terytorium Izraela, był na olbrzymią skalę, o czym za chwilę być może więcej powie Jacek, ale jednocześnie był zadziwiająco nawet nieskuteczny. I zastanawiam się, czy można powiedzieć, że nie taki był cel Iranu, by on się skuteczny okazał. Krzysztof Strachota.
Trudno powiedzieć, co dokładnie Irańczycy mieli na myśli, kiedy ten atak przeprowadzali. Bez wątpienia zmuszeni byli do odpowiedzi na atak na konsulat, w którym zginęło dwóch generałów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. To było zresztą któryś z kolejnych ataków, które przypisuje się Izraelczykom na cele irańskie, których ofiarami byli wysoko postawieni oficerowie irańscy w Syrii w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Więc na pewno Iran musiał zademonstrować na arenie wewnętrznej, że takich rzeczy nie pozostawia bez odpowiedzi. Na pewno musiał zademonstrować swoim klientom w regionie, Hezbollahowi, Hutim i innym organizacjom, że tutaj ma dużo determinacji i środków do tego, żeby Izrael zaatakować. I wydaje mi się, że też celem było to, żeby pokazać, że ewentualne koszta eskalacji wojny z Iranem byłyby duże. Nie wygląda mi na to, nic nie wskazuje na to, żeby ten atak miał na celu zniszczenie potencjału izraelskiego, że miał na celu zadanie wielkich strat. Irańczycy manifestacyjnie uprzedzali o tym państwa regionu, za pośrednictwem państw regionu Amerykanów. Dwa dni przed atakiem doszło do swego rodzaju takiej próby, gdzie już miało dojść do ataku, ale do niego nie doszło. I Irańczycy natychmiast po przeprowadzeniu ataków uznali, że są usatysfakcjonowani swoją odpowiedzią i nie zamierzają tego dalej kontynuować. Tak abstrahując od strony technicznej, wydaje mi się, że to od samego początku pokazywało dosyć ograniczony i manifestacyjny charakter tego, co Irańczycy zrobili, chociaż była to manifestacja bezprecedensowa i spektakularna.
Ta manifestacja była odpowiedzią na swego rodzaju prowokację ze strony Izraela. Po co Izraelowi w ogóle była tego rodzaju prowokacja? Dlaczego Izrael doprowadził do sytuacji, w której Iran musi cokolwiek manifestować, wysyłając pociski, drony?
Znaczy, oczywiście jakby konfrontacja, strategiczna konfrontacja izraelsko-irańska nie jest sprawą nową i mamy do czynienia tylko z jej kolejnymi odsłonami. Tutaj rzeczywiście było tak, że ten atak izraelski na irański konsulat w Damaszku był sprawą bezprecedensową, był, można powiedzieć, eskalacją ze strony Izraela i nosił znamiona prowokacji z pewnością. Do tej pory ta konfrontacja miała w dużej mierze, przynajmniej jeżeli chodzi o tę stronę irańską, taki charakter zastępczy, to znaczy przeciwko Izraelowi używany był albo Hezbollah, albo Huti z Jemenu, to raczej z Libanu czy z Jemenu nadlatywały nad Izrael rakiety. Natomiast Iran raczej unikał bezpośredniego zaangażowania, bezpośredniego atakowania Izraela. Myślę, że ta formuła była dla Izraela coraz bardziej niewygodna, że to tak naprawdę Izraelowi w pewnym sensie zależało na tym, żeby tę konfrontację uczynić bezpośrednio konfrontacją izraelsko-irańską. I temu służył ten atak na konsulat w Damaszku, który miał bardzo ostentacyjny charakter. To znaczy nie tylko było to zaatakowanie placówki dyplomatycznej, zlikwidowanie także wysokich rangą oficerów. Myślę, że mogło to mieć kilka rzeczy na celu. Po pierwsze, Izrael znajdował się w coraz trudniejszej sytuacji. To znaczy wojna w Gazie, którą rozpoczął po ataku Hamasu z 7 października, jest dla Izraela sprawą coraz trudniejszą. Izrael dokonał tam kolosalnych zniszczeń. Mówi się o 50-60% wszystkich budynków, które tam zniszczyło, ponad 33 tysiącach ofiar śmiertelnych. Natomiast tak naprawdę niczego tam nie osiągnął. Nie pokonał Hamasu, nie odzyskał zakładników. Jakikolwiek sukces, jakiekolwiek zwycięstwo jest wciąż bardzo odległe. Natomiast ze zrozumiałych względów był coraz mocniej krytykowany i coraz bardziej widać było, że tej przestrzeni na prowadzenie dalszej ofensywy w Gazie jest coraz mniej. Więc myślę, że przekierowanie uwagi świata na konfrontację z Iranem, przypomnienie światu tego, co premier Netanyahu wielokrotnie powtarzał, że to Iran jest jakby źródłem wszelkiego zła w regionie i tak naprawdę cały, no przede wszystkim świat zachodni powinien się zjednoczyć w walce z Iranem, temu ten atak na konsulat w Damaszku i wywołana nim odpowiedź irańska bardzo dobrze służyły.
Jak od strony technicznej wyglądał ten atak Iranu? Co można powiedzieć o tym, w jaki sposób Iran zdecydował się tą manifestację przeprowadzić?
Iran użył całkiem dużej gamy i szerokiej środków napadu powietrznego, bo mówimy o ponad 330 różnych efektorach. Było to ponad 185 bezzałogowców, około 36 pocisków manewrujących i między 110 a 120 pocisków balistycznych, które zostały wystrzelone nie tylko z terytorium właściwego Iranu, ale również z terytorium Jemenu kontrolowanego przez rebeliantów Huti. Był to atak kombinowany, jeden z pierwszych tego typu w historii Izraela, a na pewno tak szeroki. Oczywiście wcześniej Izrael był celem zarówno ataków bezzałogowcami, pociskami manewrującymi, a nawet pociskami balistycznymi wystrzeliwanymi właśnie z terytorium Jemenu. Jednak to były ataki zazwyczaj, szczególnie w wypadku pocisków balistycznych, incydentalne, w których brały 2-3 pociski. Ostatnim dużym atakiem pociskami balistycznymi na Izrael był atak wojsk Saddama Husajna w 1991 roku podczas operacji Pustynna Tarcza, a następnie Pustynna Burza. Dlatego jest to pewne nowum. Atak ten nie był saturacyjny, nie skupiał się w jednym punkcie Izraela, co znacznie ułatwiło obronę. Wiemy to, ponieważ odłamki i pozostałości zestrzelonych pocisków balistycznych spadały zarówno w północnych odmętach wzgórz Golan, jak na pustynię Negev, gdzie została ranna jedyna do tej pory znana ofiara, czyli 7-letnia Beduinka, która najprawdopodobniej oglądała zjawiskowe efekty, które były efektem pracy izraelskiej obrony powietrznej. Jest to bezsprzeczne zwycięstwo dla izraelskiej obrony powietrznej, ponieważ zestrzelono według izraelskich źródeł 99%, według materiałów audiowizualnych może to być nawet 97%, ale to nie jest duża różnica. Mamy jedną osobę ranną. Zniszczenia są pomijalne, nie licząc jednej bazy sił powietrznych, gdzie droga kołowania została uszkodzona, ale do poranku te uszkodzenia zostały zlikwidowane, co zostało również pokazane na mediach społecznościowych Sił Obrony Izraela. Więc trudno mówić o tym, że ten atak miał wymiar czysto militarny, czy miał doprowadzić do głębokich zniszczeń. Był to w pewnym wymiarze tego słowa atak pokazowy, pomimo swojej skali i szerokości i gamy zastosowanych środków. Drugą stroną tego ataku jest koszt, który on wygenerował po stronie obrońców, bo nie tylko Izrael używał swoje drogocenne pociski Arrow 3, Arrow 2, czy Stunner systemu Procy Dawida, czy Patriot, które są jednymi z najdroższych efektorów, jakie w ogóle są produkowane na świecie, ale również koalicje państw międzynarodowych, w której skład wchodziła Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja oraz Jordania, używały swoich środków, tutaj głównie samolotów, które strzelały pociskami powietrze-powietrze, Sparrow, Sidewinder i najprawdopodobniej również Amram, które po prostu są drogie, których jest ograniczona ilość i które są używane obecnie na Ukrainie. I to jest ten wymiar, który może nas martwić, ponieważ to starcie spowodowało dość spore zużycie środków bojowych i jeżeli miałoby się powtarzać albo stać się cyklicznym, zaczęłaby się konkurencja o drogocenne zasoby amunicji zwalczania celów powietrznych między Ukrainą i Izraelem, która jest ograniczona, której produkcja jest ograniczona, a rozwój tej produkcji jest bardzo długotrwały i powolny oraz kosztowny. Kolejnym, ostatnim już wymiarem jest obecność morska, bo tutaj dowództwo amerykańskie poinformowało, że ich okręty rozmieszczone na wschodnim Morzu Śródziemnym przechwyciły 6 pocisków balistycznych. Były to okręty stacjonujące na co dzień w Rocie w Hiszpanii, które zostały oficjalnie wysłane do tej Hiszpanii jeszcze ponad 20 lat temu właśnie w celu obrony przed irańskimi pociskami balistycznymi, ale znów używały najdroższych w amerykańskim inwentarzu pocisków SM-6 i SM-3, których jest bardzo ograniczona ilość. Tej produkcja wynosi paręnaście do paru dziesięciu sztuk rocznie, więc z tej perspektywy to, że ten atak był incydentalny, albo miejmy nadzieję, że będzie incydentalny, będzie stanowiło duży oddech, bo jeżeli miałby się powtarzać, po prostu przy masie środków rażenia, które posiada Iran, może to doprowadzić do znacznej czkawki systemów obrony powietrznej i Izraela, i naszych europejskich, bo zachodnia Europa dość szeroko tutaj wsparła Izrael, co będzie konkurowało po prostu z wojną w Ukrainie.
Podsumowując trochę tą twoją analizę części militarnej, chciałbym jeszcze zapytać o jedną, wydaje się, podstawową rzecz. Gdyby doszło do kolejnych tego rodzaju zmasowanych ataków Iranu, myślę, że to po części wybrzmiało z twojej ostatniej wypowiedzi, ta obrona Izraela nie byłaby już tak skuteczna, jak to obserwowaliśmy w ten weekend.
Ależ oczywiście, wraz z długotrwałością kolejnych ataków oraz ich saturacją, nasyceniem, ta obrona zaczynałaby przepuszczać kolejne pociski i ten procent bardzo szybko by rosnął. I takie zjawisko już obserwowaliśmy we wcześniejszych ostrzałach ze Strefy Gazy Izraela w roku 2020, kiedy po prostu pod naporem ilości użytych środków rażenia przez Hamas, część z nich zaczęło spadać na zaludnione rejony, również Tel Awiwu.
Czy wobec tego, mając świadomość tego istniejącego potencjalnego, możliwego do użycia arsenału Iranu i z drugiej strony mając świadomość tej presji międzynarodowej, która już się pojawiła, aby Izrael nie eskalował tego konfliktu, zapowiedzi wprost, chociażby Stanów Zjednoczonych, że w takiej odpowiedzi Izraela nie wezmą udziału, można założyć, że Izrael przed tą odpowiedzią się powstrzyma, czy też przeciwnie, nie będzie się po raz kolejny już, jak to często miało miejsce podczas tej toczącej się wojny w Gazie, oglądał na sojuszników i tak na taką odpowiedź wobec Iranu się zdecyduje?
Ja bym nie przyjmował takiego założenia, że tej odpowiedzi nie będzie. Raczej wychodziłbym z założenia, że ona nastąpi. Nie wiem jaka ani kiedy. Jeżeli uznamy, a ja tak uznaję, że ten atak na irański konsulat nosił cechy prowokacji i był jakby świadomym działaniem mającym sprowokować Iran do bezpośredniego ataku, no to taka sytuacja, kiedy no następuje pewna wymiana ciosów, a potem generalnie rzecz biorąc sytuacja wraca do status quo ante, no nie miałaby żadnego sensu. Więc wydaje mi się, że utrzymywanie tego zagrożenia irańskiego, tej konfrontacji izraelsko-irańskiej jakby na pierwszych stronach gazet, mówiąc potocznie, absolutnie jest w izraelskim interesie. Jaką odpowiedź Izrael sformułuje i kiedy, tego nie wiem. Na pewno będzie się starał albo przekonać swoich partnerów, przede wszystkim Stany Zjednoczone, albo po prostu zmusić ich do tego, żeby w tej konfrontacji wzięli udział. Oczywiście Izrael też posiada szereg jakby wewnętrznych uwarunkowań, więc trzeba pamiętać, że jest to państwo, które już toczy wojnę od pół roku. Niezależnie od tego, co o tej wojnie myślimy, no to społeczeństwo izraelskie jest bardzo jakby no i najpierw tym atakiem, a potem wojną zmęczone. Gospodarka izraelska bardzo dotkliwie odczuwa jej skutki. Jeżeli chodzi o środki, o amunicję, Izrael jest bardzo mocno uzależniony od Stanów Zjednoczonych, więc wielka konfrontacja izraelsko-irańska nie jest de facto możliwa, choćby ze względów czysto wojskowo-technicznych, bez uczestnictwa Stanów Zjednoczonych. To powiedziawszy, Izrael jest państwem, które no z trudem i bardzo niechętnie poddaje się presji międzynarodowej. To, że Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania apelują do Izraela o to, aby nie odpowiadał, wydaje mi się, że to nie wystarczy do tego, żeby Izrael od odpowiedzi powstrzymać. Raczej znając jakby praktykę izraelską z przeszłości, można dopuścić, że Izrael właśnie celowo pokaże, że jest państwem suwerennym i jakby jednostronnie kształtuje swoją politykę i zagraniczną, i bezpieczeństwa. Podsumowując, myślę, że odpowiedzi izraelskiej należy się spodziewać, natomiast nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy ona nastąpi, ani jak będzie wyglądać.
A czy w związku z tym Iran jest gotów do tego rodzaju konfrontacji, może brać tego rodzaju konfrontację na pełną skalę z Izraelem pod uwagę, czy, co częściowo wydaje się, pokazywał ten ostatni atak, mimo wszystko będzie dążył do pewnego rodzaju deeskalacji z zachowaniem twarzy?
Wydaje mi się, że to ostatnie. Iran przez ostatnie pół roku, jak na siebie, jak na swoje standardy, był dosyć wstrzemięźliwy w odniesieniu do Izraela i również był wstrzemięźliwy wobec odpowiedzi na izraelskie ataki na cele irańskie na terytorium Syrii. Całe rozegranie tego ostatniego ataku również, wydaje mi się, bardzo mocno sygnalizuje, że Iran nie chce wejść w otwarty konflikt z Izraelem, bardzo mocno boi się konfrontacji z Amerykanami i chciałby, żeby sprawa pozostała tak, jak ona w tej chwili wygląda. Zaryzykowałbym, że Iran ma świadomość nie tylko własnych ograniczeń, ale też słabości Izraela. Zakładam, że oni kalkulują, że czas gra na korzyść Iranu. Lepiej doczekać tego momentu, kiedy Izrael będzie w jeszcze większej izolacji, w jeszcze większym ślepym zaułku i Iran będzie mógł zebrać owoce swojej polityki z wielu jakby dekad bez takiego ryzyka, jakim byłaby konfrontacja z Izraelem czy Stanami Zjednoczonymi w tej chwili. Ale wydaje mi się, że ten atak sprzed kilku dni miał właśnie pokazać, że są pewne granice, przed którymi się jakby nie cofnie. Jeżeli uderzenie izraelskie byłoby wystarczająco bolesne dla Iranu, jeżeli by uderzyło w te rzeczy, które dla Iranu są ważne, tu znowu można spekulować, być może to będą instalacje nuklearne, być może to będą instalacje rakietowe, być może będą to cele cywilne, to Iran by się przed taką konfrontacją nie mógł cofnąć. Iran znowu traktuje to jako bardzo takie duże jakby wycofanie. Ostrzegał Amerykanów przed tym, żeby nie udzielali pomocy Izraelczykom w przypadku ataku na terytorium Iranu, szantażując, że cele, bazy amerykańskie, które są rozsiane dookoła, wzdłuż jakby całej, no na całym Bliskim Wschodzie, byłyby automatycznym celem ataków irańskich. Myślę, że Iran ma świadomość, że tej wojny nie wygra, ale wydaje mi się, że też bardzo mocno sygnalizuje, zwłaszcza Amerykanom, że oni również tej wojny nie mogą wygrać. Stąd ta wstrzemięźliwa postawa Waszyngtonu i ta presja na Izrael, żeby nie eskalować konfliktu.
Z takiego militarnego punktu widzenia, jak wyglądałaby konfrontacja między dwoma państwami, które jednak są od siebie dosyć odległe? Co zresztą pokazał ten ostatni atak, kiedy w momencie, kiedy Iran wystrzelił swoje drony i pociski, one leciały, zwłaszcza drony leciały nad terytorium Izraela na tyle długo, że świat zdążył to omówić we wszystkich możliwych serwisach informacyjnych i opisać na portalach internetowych, zanim one rzeczywiście znalazły się w przestrzeni powietrznej Izraela albo nawet tam nie doleciały.
Powiedziałbym, że tutaj po pierwsze jest cały czas jakby możliwość ostrzału rakietowego, czyli to, z czym mieliśmy do czynienia kilka dni temu i to dotyczy obu stron. Izraelczycy również dysponują środkami, żeby takie ataki przeprowadzać. Wiadomo, że Irańczycy dysponują swoimi proxy, którzy są w bezpośredniej bliskości Izraela, czy jest Hezbollah, czy są jakieś inne siły. Irańczycy również pokazywali, że są w stanie atakować cele w różnych częściach świata, które są związane z państwem izraelskim. To są te oskarżenia Iranu o terroryzm, o ataki celów jakby izraelskich czy żydowskich w różnych miejscach na świecie. Też powinniśmy pamiętać, że Izrael nie jest w tym względzie zupełnie taki bezradny, ponieważ Irańczycy dosyć skutecznie zarzucają Izraelczykom odstrzeliwanie na przykład fizyków nuklearnych na terenie Iranu, albo wspieranie czy rozgrywanie jakichś grup separatystycznych na terenie Iranu, czy to Kurdów, czy Beludżów, czy innych. Czyli tak naprawdę wydaje się, że oba państwa, przygotowując się do takiego konfliktu od dekad, mają wypracowany cały, rozbudowany arsenał środków, których wolelibyśmy nie poznawać, gdyby do takiej konfrontacji miało dojść. Na pewno też byłaby sytuacja, że obie strony próbowałyby, powiedzmy, wziąć zakładników w tym konflikcie, a tymi zakładnikami w sposób naturalny byłyby państwa Bliskiego Wschodu, czy to Zatoki Perskiej, czy jakieś inne.
Jaką rolę w takim potencjalnym konflikcie i może szerzej, gdzie w tej konfrontacji rysującej się Izraela i Iranu broń nuklearna? Wiemy, że dysponuje nią Izrael. Nie wiemy do końca, jak daleko od skonstruowania własnych pocisków jest Iran, ale według niektórych analiz jest bardzo blisko. Gdzie w tej arytmetyce wojennej, którą tutaj prowadzimy, ten składnik?
No jakby tylko jedno spośród tych dwóch państw posiada, jak sądzimy, potencjał nuklearny. Izrael się oficjalnie do tego nie przyznaje. Wszystko, co dotyczy izraelskiego programu jądrowego, izraelskiego arsenału jądrowego, jest jakby owiane tajemnicą. Nie wiemy ani ile głowic Izrael posiada, ani jak chciałby ich użyć, czy w jakich okolicznościach chciałby ich użyć. To oczywiście utrudnia wszystko odpowiedź na to pytanie. Z pewnością to możemy przyjąć za pewnik, że gdyby ta konfrontacja bezpośrednia izraelsko-irańska miała trwać i jakby wchodzić na coraz wyższe stadia, to no, Stany Zjednoczone z pewnością robiłyby co mogły, żeby do użycia broni jądrowej nie doszło. Natomiast jak rzeczywiście taka wojna mogłaby się rozegrać, ja przyznam szczerze, brakuje mi wiedzy zwyczajnie.
W kontekście nuklearnym tego typu konflikt zapewne by przyspieszył ambicje irańskie do zbudowania własnego potencjału odstraszania, szczególnie w wymiarze nuklearnym. Byłaby to dziwna wojna i zdecydowanie unikatowa na skalę światową, bo chyba jeszcze nigdy dwa państwa, które nawet nie sąsiadują z państwem, które z nimi sąsiaduje, toczyły ze sobą bezpośrednie starcie. Historia nas nauczyła i nam pokazała, że bez obecności wojsk lądowych wojny nie wygrywa się ostatecznie, a do takiej obecności raczej by nie doszło, bo ani Iran nie ma środków, żeby dokonać lądowej inwazji na Izrael, ani Izrael nie posiada środków, żeby dokonać tego samego na Iran. A Stany Zjednoczone po pierwsze już dzisiaj nie chcą bardziej angażować się ofensywnie w tym konflikcie, a wraz z destabilizacją w Europie i rosnącymi napięciami na Pacyfiku, kolejne administracje amerykańskie, nie tylko obecna, raczej będą chciały się wycofywać z regionu Bliskiego Wschodu i generalnie z szerszego świata właśnie na rzecz czy to Indo-Pacyfiku, czy Europy, w zależności od tego, jak sytuacja będzie się rozwijać globalnie. Więc tutaj taka pełnoskalowa wojna między Izraelem i Iranem jest dość trudna do materializacji, ale częste, może masowe, ale też sporadyczne ataki rakietowe są jak najbardziej wyobrażalne. Pytanie, jak długo oba państwa byłyby w stanie prowadzić atak i obronę, o ile potencjał ofensywny Iranu jest według naszej wiedzy bardzo duży, tak potencjał ofensywny Izraela nie jest aż tak duży. Izrael nie posiada tysięcy pocisków balistycznych, które są w stanie dosięgnąć terytorium Iranu, a lotnictwo Izraela nie ma aż takiego zasięgu, żeby latać i bombardować cele nad Iranem. Chyba, że otrzymałoby wsparcie z jakiegoś zaprzyjaźnionego państwa typu Azerbejdżan, żeby bazować tam samoloty i też zapewniać im dostawy paliwa i środków bojowych. Więc tutaj to był bardzo dziwny konflikt. Oczywiście jakimś potencjałem też dysponuje libański Hezbollah, ale znów zmasowany ostrzał może prowadzić tylko i wyłącznie do śmierci wśród ludności cywilnej, zniszczeń infrastruktury, ale nie prowadzi do żadnej definitywnej konkluzji. I obecny konflikt na Ukrainie i II wojna światowa pokazały nam, że kiedy bomby spadają na głowę cywili, to ci cywile nie chcą się poddać, tylko jednoczą się wokół flagi i ich opór przeciwko zewnętrznemu najeźdźcy rośnie, a nie słabnie.
Skoro Jacku dotknąłeś kwestii cywilów, to chciałem trochę zapytać o tą społeczną stronę tej konfrontacji izraelsko-irańskiej, zaczynając może od strony irańskiej, bo w sieci po tym ataku Iranu pojawiły się między innymi obrazki świętujących ludzi w Iranie, czy cieszących się z tego, co się stało, jak to wygląda od takiej strony społecznej.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście w Iranie są ludzie, którzy cieszą się, którzy są jednoznacznie nastawieni antyizraelsko, że jak się w Iranie mówi antysjonistycznie. Jest to zarówno efekt pewnego wychowania i propagandy irańskiej, która jest konsekwentnie od 40 lat prowadzona, jak też reakcji, która nie jest czysto irańską, tylko też jakby szerzej muzułmańską reakcją na politykę państwa Izrael. Z drugiej strony w Iranie jest taki paradoks, że znaczna część społeczeństwa, chociaż nie wiemy jaka, tego nastawionego opozycyjnie wobec reżimu, przewrotnie wielokrotnie manifestowała niechęć do antyizraelskiej polityki swojego rządu, wielokrotnie akcentowała, że środki wydawane na zwalczanie Izraela są zbyt duże i powinny być przeznaczone zupełnie na jakieś inne cele. I mówię tutaj, ten taki paradoks, ten element, to nie jest to chyba najlepsze słowo, ale bliski przekorze powoduje, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie ocenić, jakie są te reakcje, jaki jest stosunek wobec Izraela i stosunek wobec konfliktu po stronie społeczeństwa irańskiego. Na pewno są i takie i takie postawy. Na pewno zagrożenie ze strony Izraela fizycznie dla państwa, na pewno ofiary cywilne, gdyby się pojawiły, czy w ogóle straty państwa irańskiego, byłyby tym elementem, który by wzmacniał silny skądinąd irański nacjonalizm już w obronie własnego bezpieczeństwa, w obronie państwa, a niekoniecznie w obronie reżimu.
Po stronie izraelskiej wspominałeś o tym, że występuje już pewne zmęczenie wojną ze względu na to, czego od kilku miesięcy to społeczeństwo doświadcza, co widać, co wiemy po pierwszych reakcjach w Izraelu na to, co wydarzyło się z soboty na niedzielę.
Można powiedzieć, że w ogóle od października ubiegłego roku to społeczeństwo żyje w takiej dziwnej mieszance normalności i nienormalności. To znaczy jakby kwestia zamachu, zakładników, wojny, jednak strat, które Izrael ponosi w Gazie, no to jest cały czas w społeczeństwie izraelskim obecne. Z drugiej strony jakby toczy się normalne życie, co czasami jest dla nas szokujące, bo z jednej strony jakby no widzimy to, co dzieje się w Gazie, słyszymy o ofiarach, o głodzie, o jakby no, w tragicznej sytuacji, która tam panuje, a kilkadziesiąt kilometrów dalej w Tel Awiwie życie toczy się w miarę normalnie. Natomiast no, ono jest normalne tylko jakby w zestawieniu. No, ta trauma, strach, niepewność co do przyszłości, głęboki też kryzys wewnątrzpolityczny, który w Izraelu już długo trwa, to wszystko sprawia, że to życie nie jest normalne. Ten atak ze strony Iranu był tylko jakby kolejnym, jeszcze jednym elementem tej głębokiej nienormalności. W Izraelu raczej nie ma sporu o to, jak oceniać Iran i jak Iran jest postrzegany. Iran jest jednoznacznie postrzegany jako największe zagrożenie dla państwa, dla bezpieczeństwa jego obywateli. Mogą istnieć różnice zdań co do tego, co z tym zagrożeniem zrobić. Natomiast w sytuacji, kiedy lecą rakiety, kiedy lecą pociski i drony, no to tutaj jakby to pole do kontrowersji czy różnica zdań jakby się ulatnia i mamy do czynienia po prostu z bezpośrednim atakiem na państwo. W związku z tym uruchamiane są wszystkie procedury bezpieczeństwa, alarmy, ludzie schodzą do schronów i tak dalej, i tak dalej.
Pozostaje mi chyba najtrudniejsze pytanie w tej rozmowie, to znaczy co mogłoby pójść nie tak? Czego strony mogłyby nie wykalkulować w porę? Co spowodowałoby, że ten konflikt mimo no, takiej trochę zachowawczej gry obydwu stron wyewoluowałby w coś na wielką skalę?
Wydaje mi się, że największym ryzykiem jest to, że Izrael mógłby uwierzyć, że może uzyskać wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych czy szerzej społeczności międzynarodowej państw regionu do ataku na Iran. Wydaje mi się, że to musi być kusząca perspektywa, że strategiczny problem mógłby zostać rozwiązany teraz cudzymi rękoma. I wydaje mi się, że doraźnie, w najbliższej perspektywie, nie mówię o perspektywie strategicznej, tylko o najbliższych dniach, tygodniach, to sytuacja, w której Izrael uznaje, że to poparcie uzyska, albo uda mu się je uzyskać i że warto zaryzykować atak na Iran, to byłby największy element niepewności, ryzyka o dużych konsekwencjach. Tak jak mówiłem wcześniej, w tej sytuacji, w tym momencie raczej nie przypisywałbym tego typu agresywnych pokus po stronie Iranu. Oni mają świadomość swoich własnych ograniczeń, oni wiedzą, że czas gra na ich korzyść. To nie jest moment, w którym oni wydają się być w sytuacji, która musi grać. Tym bardziej, że ostatni ruch należał do nich. To teraz Izraelczycy muszą odpowiedzieć. To oni będą kalkulowali ryzyko i potencjalne zyski i straty z przyjęcia takiego czy innego scenariusza.
Myślę, że rzeczywiście tak jest. Już w pierwszych tygodniach, w pierwszych dniach wojny po ataku Hamasu toczyła się w Izraelu taka dyskusja, czy to nie jest moment, żeby zaatakować Hezbollah na przykład na dużą skalę. Po pierwsze nie wiadomo było, czy Hezbollah się do tego ataku nie przyłączy. To była taka obawa, która jakby, no, była dosyć powszechna. Nie wiadomo było, czy atak Hamasu jest jednostkowym przypadkiem, czy jest skoordynowaną akcją. W związku z tym w Izraelu dużo było takich głosów wzywających do tego, żeby z Hezbollahem przy tej okazji zrobić porządek. Do tego ostatecznie nie doszło i ze względu na jakby wynik debaty wewnątrz izraelskiego kierownictwa politycznego, ale też ze względu na rolę Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone bardzo wyraźnie wpływały tutaj na stabilizowanie sytuacji w regionie i wysyłały pod adresem Hezbollahu, Iranu komunikat, żeby powstrzymały się od zaangażowania, ale także powstrzymywały Izrael. Wydaje się, że rzeczywiście także teraz w odniesieniu do Iranu po stronie izraelskiej na pewno będzie istnieć i po prostu istnieje frakcja instytucja, która będzie uważać, że to jest jakieś okno możliwości, które pozwoli Izraelowi może skonfrontować się z tym strategicznym wyzwaniem, jakim jest polityka irańska w regionie. Może istnieć pokusa postawienia Stanów Zjednoczonych i świata zachodniego w pewnym sensie przed faktem dokonanym, tak jak przed faktem dokonanym postawił Izrael świat zachodni tym atakiem z 1 kwietnia, prawda? To Stany Zjednoczone nie były o nim uprzedzone, to nie było skoordynowane, to było jednostronne działanie Izraela, w wyniku którego tak naprawdę no, świat zachodni, a przede wszystkim USA nie miały wyboru, musiały stanąć ze swoim sojusznikiem. Z pewnością teraz też tak będzie, że będzie w Izraelu część decydentów, część elity politycznej, która w ten sposób będzie kalkulować, paradoksalnie z naszej perspektywy. Trudno jest niestety tylko ocenić, czy to jest głos, który rzeczywiście zaważy na tym, jakie stanowisko Izrael ostatecznie w tej konfrontacji przyjmie. Natomiast no, jest to scenariusz, którego rzeczywiście nie można wykluczyć.
Panowie, bardzo dziękuję wam za tą dzisiejszą rozmowę w temacie trudnym, temacie, który no, będzie niewątpliwie rozwijał się jakoś w najbliższych dniach, co zresztą będziemy w Ośrodku Studiów Wschodnich obserwować i być może omawiać w kolejnych rozmowach, takich jak ta. Dzisiaj dziękuję. Gośćmi podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich byli Krzysztof Strachota,
dziękuję.
Marek Matusiak,
dziękuję.
I Jacek Tarociński.
Dziękuję.
Wysłuchali państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.